Dzisiaj jest ważny dzień dla naszego kraju, jest dzień wyborów. Nasuwają się refleksje. I chciałbym, żeby tekstem przewodnim dzisiejszego rozważania był werset z Księgi Przysłów, inaczej przypowieści, 21 rozdział, werset 1. Biblia Warszawska oddaje to tak. Serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. Musimy być świadomi oczywiście, że w tekście hebrajskim w tym miejscu występuje imię Jahwe. Chodzi w każdym razie o Boga, że On tak naprawdę zarządza światem. Że nawet ludzie wysoko postawieni są w Jego rękach. Może pokierować ich sercem, ich umysłem. Może zmienić też władców, kiedy chce. Może wiele uczynić z tym, co jest Jego stworzeniem. Właściwie może uczynić wszystko. I dlatego chciałbym dzisiaj mówić, i myślę, że to będzie pierwsze kazanie z kilku, o opatrzności Bożej. Co to jest Boża opatrzność? Jest to podtrzymywanie całego wszechświata i całego świata przez Boga i zarządzanie nim przez Stwórcę. I nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że chociaż rzadko słyszymy na ten temat kazania, z tą prawdą spotykamy się najczęściej w Piśmie Świętym. Z żadną inną, ale właśnie z tą. Bóg właśnie podtrzymuje świat, to znaczy sprawia, że ogół stworzenia utrzymuje przy życiu, przy istnieniu. Wiemy na przykład, że żeby miasto było całe zaopatrzone w elektryczność, musi być stacja centralna, tak? W której wytwarza się prąd i rozsyła na całą miejscowość. Gdyby tam przestano pracować, zabrakłoby światła w całym mieście. Tak samo straciłby swój byt, każdy byt stworzony, każda istota żywa, gdyby Bóg przestał się o nią troszczyć. Jeżeli zawiesimy kulę na nitce, to ona upadnie natychmiast, jeśli nitkę wypuścimy z rąk albo ją przetniemy. Podobnie cały świat zapadłby się w nicość, gdyby nie podtrzymywał go w istnieniu wszechmocny Bóg swoją przepotężną mocą. Kiedyś mędrzec żydowski zapytał, jakżeby coś mogło trwać, gdybyś tego nie chciał? Zwrócił się do Boga. Bóg utrzymuje wszystko dzięki swojej potężnej mocy i list do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 3 mówi, że to Chrystus podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem, albo jak mówi Biblia Warszawska, słowem swojej mocy. I żeby stworzenia utrzymywały się w swoim istnieniu, Bóg daje im wszystko, co jest do życia potrzebne. Czy zdajemy sobie sprawę na przykład z tego, że co roku w przyrodzie powtarza się niejako cud rozmnożenia chleba na naszych polach? Z jednego ziarnka powstaje 30 do 100 nowych ziaren danego zboża, a z jednego małego ziemniaka 10 do 20 wielkich ziemniaków. Małe ziarnko jabłka, gruszki i tym podobne przemienia się w wielkie drzewo wydające corocznie tysiące owoców. Czy to nie jest cudowne? Codziennie dzieją się cuda w przyrodzie, ale nie robią na nas wrażenia, bo my się do nich po prostu przyzwyczailiśmy. Poza tym mieszkamy często w betonowych dżunglach i straciliśmy zdolność oglądania Bożych dzieł. Także otaczające nas media elektroniczne zewsząd powodują, że dzieci prędzej zagrają w jakąś wirtualną grę o rolnictwie, niż poznają nazwy poszczególnych odmian zbóż czy innych roślin. Także Bóg podtrzymuje też światło słoneczne i utrzymuje ciała niebieskie na wyznaczonych im torach. Gdyby tak nie było, musiałby cały świat ulec zniszczeniu, a z nim także i nasza Ziemia. Nadejdzie kiedyś taki czas, że świat widzialny w obecnej swej formie przeminie. Chrystus Pan powiedział w Ewangelii według Łukasza, 21 rozdział, niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą. I tutaj nie znaczy to, że Bóg świat unicestwi. Okazuje się, że najbardziej uzasadniony pogląd, jaki jest w chrześcijaństwie, w biblistyce, w teologii, jest taki, że gdyby Bóg miał zniszczyć obecny świat materialny, to byłoby to w sprzeczności z Jego przymiotami, z Jego atrybutami. Bóg zmieni ten tylko świat na doskonalszy. Księga Objawienia nie mówi o to wszystko nowe czynie, ale o to wszystko nowym czynie. 21 rozdział. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I ta ziemia będzie oczyszczona ogniem, ale nie będzie zniszczona. To będzie nadal ta ziemia, tylko zupełnie inna, wspanialsza. I Bóg, rządząc tym światem, dba o to, by ogół stworzenia służył ku Jego chwale i naszemu dobru. Księga Izajasza mówi na przykład o Izraelu, że Bóg stworzył go ku swojej chwale. I ludzie także mają go uwielbiać. Jedno z wyznań wiary mówi, że celem naszego życia jest uwielbianie Boga i radowanie się Nim na zawsze. I weźmy pod uwagę przykład z życia. Tak jak sternik kieruje okrętem, by doprowadzić go do upragnionego celu, tak Bóg zażąda całym światem, by świat odpowiadał zamierzeniu Bożemu. To jest chwale Boga i dobru stworzeń. Bóg kieruje przede wszystkim gwiazdami nieba według własnych stałych praw. Na przykład możemy o tym przeczytać w Księdze Izajasza, 40 rozdział, werset 26. Izajasza, 40 rozdział, werset 26, gdzie czytamy: podnieście ku górze oczy, popatrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie je zna po imieniu. Dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. I dzięki temu, że Bóg tak wspaniale zarządza ciałami niebieskimi, one opowiadają chwałę Boga, jak mówi Psalm 19, werset 2. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga, firmament opowiada o dziele Jego rąk. Firmament to inaczej nieboskłon, tak? Czyli te ciała niebieskie, które możemy po części oglądać, a astronomowie przez swoje teleskopy widzą więcej. Bóg też zarządza wszystkimi ludami i zarządza także Polakami. I Księga Daniela, 4 rozdział, właśnie mówi, jak znaczący są ludzie dla Niego. Czytamy tu: według swojej woli postępuje On z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Jego ręki i powiedzieć Mu, co czynisz. Tak, w szczególności rządził w historii ludem izraelskim, jak wiemy, no i zarządza swoim ludem chrześcijańskim. W pojedynczym życiu też niektórych ludzi wierzących, Józefa, Mojżesza, zaznacza się uderzająco kierująca ręka Boga. Nie da się zaprzeczyć, że Bóg położył na tych ludziach swoją rękę i ich prowadził. Zrządzenia Boże często są dla nas niezrozumiałe. Są one nieraz dla nas zagadką. Podobnie jak zagadką byłoby dla kogoś posuwanie się wskazówek na tarczy zegara, jeśli nie ma pojęcia o jego mechanizmie, jak to działa. Patrząc na przykład na taki patchwork, tak? Albo na jakiś inny wyrób, który na zasadzie tkanej powstaje. Gdy patrzymy z drugiej strony, z tej lewej, widzimy tylko jakąś plątaninę nitek bezładną, wydaje się to wszystko bez sensu. Na przykład ja kiedyś zdarzyło mi się pracować na krośnie, zrobić taki bieżnik, tak, na stół, i z drugiej strony to zaciekawie, drodze, nie wyglądało. Ale kiedy patrzy się z właściwej strony, tej, która ma być pokazana, widzimy piękny porządek. I podobnie jest z nami. Nieraz wydaje nam się, że ponosimy krzywdę, że nasze życie jest jakieś nieudane. że los nami miota ku naszej krzywdzie, ku naszemu udręczeniu. Lecz pomyślmy wtedy, że to nie jakiś ślepy los, ale Bóg nami kieruje i zarządza dla naszego dobra i dla swojej chwały. I dlatego Dawid w psalmie 118 powiedział: od Pana to się stało, a jest to dziwne w naszych oczach. Psalm 118, werset 23. Więc widzimy nieraz, że coś jest dziwnego. My tego nie rozumiemy. My widzimy cząstkę rzeczywistości, Bóg widzi całość. I powiedzmy sobie jeszcze, bo dzisiaj tylko zarysujemy ten temat, mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować, jak Bóg da. Nie ma takiego człowieka na ziemi, o którego nie troszczyłby się Bóg. Ludzie nieraz gardzą kimś, nie szanują kogoś, wydaje im się wyrzutkiem. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z pewnym starszym człowiekiem o ludziach, którzy kręcili się po starówce w Toruniu, mówił: to takie byle co. Ale ja go zaraz napomniałem: a może oni się kiedyś nawrócą? Tak delikatnie, bo to był starszy ode mnie człowiek. Może oni kiedyś się nawrócą i będą lepsi niż brat, niż ja? Właśnie, nigdy nie wiemy. I pamiętajmy, że uczucia Boga względem nas są nawet lepsze, bardziej stabilne niż uczucia matki względem dziecka. Chociaż wiemy, że czułość matki względem niemowlęcia jest wzorem miłości, to Bóg mówi w Księdze Izajasza 49, rozdział, werset 15: czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieciątkiem, które pochodzi z jej łona? A choćby nawet one zapomniały, ja nie zapomnę o tobie. I czytamy o tym właśnie, że nawet jeśli matki czasami zawodzą, a są takie nawet tak zwane wyrodne matki, to Boża miłość jest niezawodna. W każdym razie Bóg jest lepszy od najlepszej matki, od najlepszej kobiety, od najlepszego człowieka, nieskończenie lepszy. Bóg pamięta także o zwierzętach, a nawet i o rzeczach martwych. Pamiętamy, jak Chrystus zapewniał, że Bóg troszczy się o ptaki niebios, że je karmi, że dba o lilie polne i o trawy na łące. Nie ma stworzenia, które by nie znajdowało się pod opatrznością Bożą, pod tymi rządami Bożymi. Bez względu na to, czy to sobie uświadamia, czy nie, czy chce tego, czy nie chce. I musimy powiedzieć jeszcze jedno sobie, że Bóg pamięta przede wszystkim o tym, kto jest człowiekiem nieznaczącym, kto jest pogardzany przez ten świat. Bóg stworzył i wielkiego, i małego człowieka i jednakowo dba o wszystkich. Bóg i w małych rzeczach jest wielkim. Tu weźmy taki pod uwagę przykład. Mała kropelka wody, kiedy się ją weźmie pod mikroskop, albo na przykład malutkie rośliny i najmniejsze robaczki, kiedy to wszystko się zobaczy w powiększeniu, a dzisiaj technika pozwala już od szeregu lat widzieć w powiększeniu te stworzenia, to widać, że nie ma czegoś takiego jak prymitywne formy. We wszystkim uwidacznia się Boża mądrość. Kiedyś poznałem pana naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powiedział mi: byłem niewierzący, ale badałem różne struktury istnienia pod mikroskopem, różne właśnie stworzenia. I mówi: i ja, i nie jestem w tym sam, bo jeszcze kilku moich kolegów, przez to, że badaliśmy tak szczegółowo stworzone rzeczy, doszliśmy do wniosku, że istnieje inteligentny projektant, że jest to genialne, że jest to, odzwierciedla to po prostu czyjąś mądrość. Pewien uczony, Michael Behe stwierdził, że jest coś takiego jak nieredukowalna złożoność. To znaczy, że poniżej tego nie mogłoby to istnieć. I że już to świadczy, że to w tym jest geniusz. To nie mogło samo powstać. I skoro Bóg troszczy się o takie małe rzeczy, to pamiętajmy, że troszczy się też o małych ludzi w tym świecie. Takich Bóg wybrał, aby głosili Jego chwałę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 27, mówi, że Bóg do głoszenia swojej chwały wybrał właśnie niepozornych ludzi. Pierwszy Koryntian 1:27. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. Pamiętajmy, że tacy mężowie Boży jak Józef, Mojżesz, Dawid, Daniel z początku nie byli kimś znacznym, ale Bóg im nadał większe znaczenie. Wieść o narodzeniu się Zbawiciela komu zanieśli aniołowie? Ubogim pastuszkom, a nie na przykład pysznym faryzeuszom i uczonym w piśmie, prawda? Prostych rybaków wybrał Chrystus na apostołów swej nauki, ubogą dziewicę na matkę swoją. Ewangelię swoją kazał Pan Jezus głosić ubogim. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 5, co mówi Zbawiciel, komu była głoszona Ewangelia? Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje, jak mówi list Jakuba, 4 rozdział, werset 6. Dlatego Dawid bardzo ciekawą rzecz mówi w psalmie 113, kogo Bóg tak naprawdę wywyższa? Na kogo szczególną uwagę zwraca Bóg? Posłuchajmy wersety od 5 do 8. Któż jest jak Pan nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. Nierozsądnie, drodzy, więc byłoby mniemać, że Bóg nie troszczy się o sprawy ziemskie. I tu wróćmy do tekstu przewodniego. Serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. I co możemy o tym tekście powiedzieć? Czy on się sprawdził już na kartach Pisma Świętego? Jak najbardziej się sprawdził. To pisał Salomon, ale później królestwo Judy coraz bardziej upadało. Wcześniej królestwo północne, dziesięcioplemienne, upadło, poszło do niewoli, do Asyrii. Później królestwo Judy poszło do niewoli, do Babilonu. Wydawało się niewesoła sytuacja. Ale Bóg właśnie wtedy pokierował sercem pewnego króla, jak strumieniami wód. O tym mówi Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, zobaczmy od pierwszego wersetu. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza, Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski, Pan, czyli tu w tekście oryginalnym Jahwe, tak? Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyrusza on do Jerozolimy, leżącej w Judzie, i niech buduje tam świątynię Panu, Bogu Izraela. On bowiem ten w Jerozolimie jest prawdziwym Bogiem. Każdego więc, kto jeszcze żyje, gdziekolwiek przebywa, jako obcy przybysz, niech wesprą ludzie mieszkający wokół niego srebrem, złotem, mieniem i bydłem wraz z dobrowolnymi darami na rzecz świątyni Bożej w Jerozolimie. Król Persji, Persja to obecnie Iran, Persowie to są obecnie mieszkańcy Iranu, wtedy ten król Persji tak był pokierowany przez Boga, jego serce, przez Ducha Bożego, że nazwał Boga Jahwe jedynym prawdziwym Bogiem, i po prostu wezwał lud Boży do powrotu i do odbudowy świątyni. Wyobrażamy sobie, król, który nie był Izraelitą. Bóg mu się w jakiś sposób objawił, a Izajasz zapowiedział go już sporo lat naprzód. z imienia go nam zapowiedział, że taki będzie, bo Bóg wiedział, kogo wybiera. I co ciekawe, to nie jest jedyny przypadek, że Bóg pobudzał ducha królów. Dramatyczna historia jest opisana w Księdze Estery. Można powiedzieć, Żydom groził Holokaust. Był taki zły człowiek, Haman, który zamierzał wytracić we wszystkich prowincjach Królestwa Perskiego, a wtedy Persowie byli mocarstwem i Medowie. Medowie to dzisiaj są ci Kurdowie. I Haman skusił króla do tego, żeby wytracono wszystkich Żydów. Król Achaszwerosz dał się omamić temu Hamanowi, on był jego prawą ręką. I jak Bóg zadziałał, jak pokierował sercem króla, żeby to się zmieniło? 6 rozdział Księgi Estery mówi: tej nocy króla odbiegł sen, rozkazał więc, by przeniesiono mu Księgę Kronik i by mu z niej czytano. W trakcie czytania natknięto się na zapis o tym, że Mordochaj złożył doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z oddziału odźwiernych, którzy próbowali dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Kto to był Mordochaj? To był mąż Boży z narodu izraelskiego, którego bratanica została żoną króla Achaszwerosza. I co się dalej dzieje? Król przerwał czytanie, co zrobiono dla Mordochaja, zapytał, aby go za to nagrodzić i wyróżnić. Nic dla niego nie zrobiono, odpowiedzieli obecni przy nim młodzi słudzy. A pamiętajmy, jaka jest sytuacja. Cały naród żydowski ma być wyniszczony. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu, a na dziedziniec zewnętrzny Pałacu Królewskiego wszedł właśnie Haman. Chciał od króla uzyskać zgodę na powieszenie Mordochaja na dopiero co ustawionej szubienicy. Słudzy królewscy odpowiedzieli, przed chwilą na dziedzińcu pojawił się Haman, a król na to niech wejdzie. Gdy Haman wszedł, król go zapytał, powiedz, co można zrobić dla człowieka, którego król pragnąłby szczególnie wyróżnić. A kogoś to król pragnąłby wyróżnić bardziej niż mnie, pomyślał Haman. I powiedział, oto co można by uczynić dla człowieka, którego król pragnąłby wyróżnić. Można by wziąć szatę królewską, którą król miał na sobie, osiodłać rumaka, którego dosiadał król i na którego głowie umieszcza się herb królewski. Następnie ciągnął, można by tę szatę i tego rumaka powierzyć któremuś z najznakomitszych książąt króla, odziać w nią człowieka, którego król chciałby wyróżnić, wsadzić go na rumaka, obwodzić go na tym rumaku po placu miejskim i wołać przed nim, tak postępuje się z człowiekiem, którego król pragnie wyróżnić. Wtedy król polecił Hamanowi, pośpiesz się więc, weź szatę i rumaka i uczyń tak, jak powiedziałeś, z Żydem Mordochajem, który zasiada w bramie królewskiej. Nie pomiń żadnego ze swych słów. A pamiętamy, że powodem, dla którego właśnie Haman chciał wytracić Izraelitów, było to, że Mordochaj mu się nie kłaniał, nie oddawał mu czci. I widzimy nieoczekiwana zmiana sytuacji. W końcu Haman ginie, w końcu Izraelici się bronią, zostaje wydane pozwolenie, żeby usunęli swoich wrogów. I sytuacja ulega diametralnej zmianie. Czy nie widzimy? Serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. Mamy jeszcze inne doniesienia. Mamy doniesienie w pierwszym rozdziale Księgi Daniela. Jak to Daniel, sługa Boga Jahwe, nie chciał się splamić winem i potrawami ze stołu królewskiego. Powody mogły być dwa. Jeden to taki, że były tam zwierzęta nieczyste, zakazane przez prawo mojżeszowe, jak wieprzowina czy jakieś inne pokarmy. A drugi, że pokarmy tam poświęcano często bóstwom babilońskim. I można powiedzieć, ryzykowna sprawa. Oni tam mieli się uczyć, być w szkole babilońskiej, się uczyć. I młodzi ludzie, a on tu nie chce spożywać i on i jego towarzysze tych pokarmów. I co się stało? Czy Bóg znowu pokierował czyimś sercem jak strumieniami wód? Zobaczmy, werset 9. I Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. i spożywali pokarmy jarskie, a Bóg im tak pobłogosławił, że wyglądali lepiej niż młodzieńcy, którzy spożywali pokarmy, można powiedzieć, z uczty królewskiej. Mamy przykład Józefa egipskiego, tak? Syna Jakuba z Racheli, który w wyniku nieprzychylnych okoliczności trafia do więzienia. Czy Bóg i tam pokierował czyimś sercem, jakiegoś urzędnika? Zobaczmy, 39 rozdział Rodzaju, wersety 20 i dalej. Czytamy o Potyfarze. Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam gdzie byli trzymani więźniowie królewscy. Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Zobaczmy, Bóg pokierował jego sercem, tego przełożonego więzienia. Zapewnił mu, czyli Józefowi, łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Wkrótce ten oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Widzimy, jakie wywyższenie, prawda? A potem, jakie jeszcze było wywyższenie Józefa. Więc widzimy, że to jest święta prawda, że Bóg potrafi pokierować ludzkim sercem i sercem jakichś władców przełożonych. Być może, bracie czy siostro, masz trudność, którą musisz załatwić w urzędzie. Obawiasz się, jak cię ten urzędnik przyjmie. Być może dzieci macie jakąś taką niezamiłą panią w szkole, czy pana, boicie się, jak tam pójdzie wam w tej nauce. Módlcie się za tego człowieka, żeby Bóg usposobił go przychylnie. Być może inni mamy jakichś przełożonych w pracy czy w służbie, którzy są trudni. Módlmy się, żeby Bóg pokierował sercem takiej osoby. A że potrafi pokierować, to też wskazują Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 14, które mówią, że Pan skłonił serce właśnie Lidii z Tiatyry, że przysłuchiwała się uważnie temu, co głosi Paweł. Bóg jest w stanie pokierować sercem człowieka. Jaka dla nas nauka w kontekście wyborów? Słowo Boże zachęca, żeby modlić się za władzę. Ja muszę powiedzieć, że moim stałym elementem codziennej porannej modlitwy jest modlenie się za władzę. Modlę się owszem za prześladowanych chrześcijan, za osoby w różnych potrzebach dużych, ale też za władzę. I pierwszy list do Tymoteusza nas bardzo zachęca, drugi rozdział od 1 do 6, abyśmy mieli, że tak powiem, na naszej liście modlitewnej także władzę. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział od 1 do 6. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. Zobaczmy, z uwagi na to, że Chrystus umarł za wszystkich, z uwagi na to, że Bóg ma powszechną wolę zbawczą, chce zbawić każdego człowieka. Jeżeli ktoś nie będzie zbawiony, nie będzie mógł mówić: Panie Boże, bo Ty mnie nie wybrałeś, bo Ty mnie pominąłeś, bo Ty mi nie udzieliłeś wiary. Nie. Taki człowiek będzie mógł mówić: to moja wina. Będzie mógł, jak to się popularnie mówi, pluć sobie w brodę. Bo potępienie człowieka poprzedza jego wina. A zbawienie człowieka poprzedza łaska Boża. I ta łaska jest oferowana wszystkim. I zobaczmy właśnie w tym kontekście, że Bóg ma powszechną taką łaskawą, dobrą wolę. Bóg też pragnie, abyśmy modlili się za władców. Władcy też mogą być zbawieni. I warto się modlić za władzę także. Na przykład miałem przywilej poznać brata Rona Robertsa z misji wśród trędowatych w Nepalu. I co się okazuje? Że ambasador Wielkiej Brytanii w Nepalu był chrześcijaninem. I on wyprosił u króla Nepalu, a to kraj buddyjski, żeby taka misja wśród trędowatych w Nepalu mogła działać. Więc czasami Bóg różnymi ludźmi się posługuje. Osobiście znam kilku wierzących ludzi, którzy są urzędnikami państwowymi. Nie są w parlamencie, ale pełnią obowiązki w pewnych ministerstwach. Znałem naszego brata, który był pełnomocnikiem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego do spraw uzależnień i wykonywał piękną pracę, żeby ratować ludzi od narkotyków, od nałogów. Więc trzeba się modlić za te nasze władze i cel jest taki, abyśmy nadal mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. I musimy sobie powiedzieć, co to oznacza. Oznacza to też, żebyśmy mieli dalej swobodę publicznego wielbienia Boga, dalej mieli swobodę publicznej ewangelizacji, gdzie nawet na Zachodzie, gdzie niegdzie już jest to niemożliwe, zgromadzać się mogą, ale nie wolno ewangelizować. Nie wolno też się wypowiadać na pewne tematy. Wiemy o tym, że w Finlandii parlamentarzystka przytoczyła fragment Biblii mówiący o homoseksualizmie w ramach jakiejś tam dyskusji i chciano ją posadzić do więzienia w Finlandii. Możemy być wdzięczni Bogu za tę czasową wolność. Nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów, ale wiedzmy o jednym. Jest wiele grzechu też w naszym narodzie, wiele zła, wiele rozwodów na przykład, rozpusty, zdrad, nałogów, alkoholizmu. Alkohol jest bożkiem dla wielu. Dla wielu alkohol jest głównym bożkiem w naszym kraju, dla innych może pieniądz. Także można powiedzieć, spora część narodu na niewiele dobrego zasługuje. Ale módlmy się, że ze względu chociażby na dzieci Boże, na wszystkich ludzi szczerych, w różnych kościołach, w różnych miejscach, którzy są, żeby Bóg dał dobre władze. I cóż, ufajmy dalej, że serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. I róbmy to, do czego zalecza Słowo Boże. Z jednej strony Słowo Boże mówi w 19 rozdziale, wersecie 21 Księgi Przysłów: wiele zamysłów tkwi w sercu człowieka, ostaje się jednak plan Pana. Czyli ludzie mogą wiele kombinować, a i tak ziszczą się plany Boże. Przypowieści 16 rozdział, werset 3 jednak zachęca, żebyśmy powierzali Bogu swoje sprawy. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. I zaufajmy też obietnicy z Psalmu 37, wersety od 3 do 5. Zobaczmy Psalm 37. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi, a inne przekłady mówią w swym kraju, i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Ufajmy Bogu, że dalej kieruje wydarzeniami. Opatrzność jest to sposób, w jaki Bóg podtrzymuje życie we wszechświecie i na naszej ziemi i zarządza tym. Taka może ciekawostka, jest w Stanach Zjednoczonych miasto, które się nazywa Providence, właśnie opatrzność. I ufajmy Bogu, że jest nad nami. W przyszłości może sobie wyjaśnimy, co robić, jeśli cierpimy. Co robić, jeśli cierpimy albo na ciele, albo na duszy, albo w obydwu przypadkach, i na ciele, i na duszy. Czy wtedy możemy jeszcze ufać Bogu? Jak Bóg da, będziemy o tym mówić. Dzisiaj krótkie wprowadzenie i cóż, powierzajmy nasz kraj, naszą ojczyznę, bo w końcu tu żyjemy, Bogu. I wynik też tych wyborów. I pamiętajmy też o tym, że przede wszystkim jesteśmy stworzeni do ojczyzny niebiańskiej. Tak? Pamiętamy o tym, że nasza Rzeczpospolita, jak mówi Stara Biblia Gdańska, jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Jezusa Chrystusa. I to, co mówił brat, że oczekujemy Zbawiciela, oczekujemy Jego powrotu. I wiele znaków, wiele wydarzeń wskazuje, że ten dzień się coraz bardziej przybliża. I z tą myślą pamiętajmy nadal, że serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. I niech naszym sercem też kieruje, abyśmy mądrze postępowali i mądrze żyli. Amen.